W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy
do 7 lewy
witają Was Piotr Furman
i Karol Wiechczyński.
Już trzecia runda WRC 2024 za nami. Tradycyjnie jeden z najbardziej wyczekiwanych rajdów w kalendarzu, czyli rajd Safari, zakończył się bez sensacji, ale trzeba przyznać, że to chyba też był jeden z ciekawszych rajdów, jaki ostatnio mieliśmy okazję śledzić.
Zdecydowanie. Statystycznie 367 km OS-owych, 1259 całkowity dystans i niestety tylko 28 załóg. Faktycznie logistyka tego rajdu jest bardzo utrudniona, to widać nawet po naszych załogach. Chyba dlatego też nie mieliśmy okazji oglądać zbyt wielu zawodników rywalizujących w Rally 2, no bo jednak możliwości wynajmu takiego samochodu są bardzo mocno ograniczone, przez to, że ten samochód trzeba wysłać.
No, do Afryki pojechał stały polski skład, można tak powiedzieć.
No tak.
Ponieważ no, oglądaliśmy Kajetana Kajetanowicza z Maćkiem Szczepaniakiem oraz naszego takiego już, można powiedzieć, eksportowego kierowcę Daniela Chwista i Kamila Hellera. Panowie poradzili sobie całkiem dobrze, może trochę więcej później o ich występie, a na początku może przeprosimy Was za naszą taką niedyspozycję głosową, ale wczesna wiosna, wirusy krążą w powietrzu. To co? Zaczynamy od klasyfikacji generalnej.
Kalle Rovanpera pokazał, co potrafi. Klasa sama w sobie. Drugie miejsce, wydaje mi się, że chyba też nie byłeś zaskoczony, bo ja na pewno nie.
No taka nie, no tutaj ciężko. Tak, tutaj spodziewaliśmy się tego, że Japończyk trochę pobawi się w walkę o podium i to dosyć skutecznie czynił przez cały weekend.
Tak, japońsko-irlandzki duet jak najbardziej, jak najdzielniej znosił trudy rajdu i tak patrząc na stratę minuty i 37 sekund na tak trudnym rajdzie i na, no przepraszam, to trochę źle zabrzmi na takim dystansie, ale dla historycznego ujęcia Safari to dystans jest to żaden. To powiedzmy sobie szczerze, że półtorej minuty nie jest dużą stratą. Szczególnie, że trzeci w klasyfikacji generalnej rajdu Adrian Formo, pilotowany przez Aleksandrę Coria, już miał tej straty 2 minuty 25 sekund, więc to półtorej minuty taka moto jest wartością naprawdę fajną.
I tak naprawdę pierwszej trójce należą się największe plusy, bo tak oceniamy kierowców od początku tego sezonu, przyznając im plusy i minusy za występ w poszczególnych rundach. Kalle Rovanpera wielkiej niespodzianki faktycznie nie uczynił. Wygrał już ten rajd 2 lata wcześniej. Tutaj pokazał, że jest w formie, że te wybrane rundy w większości przypadków pewnie mogą się zakończyć jego zwycięstwem. Takamoto Katsuta, drugie miejsce, liczył pewnie na to, że może jakiś kapeć tam się pojawi u kolegi z zespołu lub inna przygoda. Bo oczywiście ten żart o wykluczeniu Kalle Rovanpery, który pojawił się na naszym profilu facebookowym, był aprilisowym żartem. I Kalle oczywiście wygrał ten rajd, no ale właśnie trzecie miejsce, drugie, trzecie miejsce w tym sezonie Adriana Formo, no to naprawdę rewelacyjny wynik, czyli jednak Malcolm postawił na właściwego konia.
Tak, tylko zwróć uwagę, w jaki sposób to trzecie miejsce jest dowiezione. Tutaj zaprocentowała chłodna głowa i bardzo uważna jazda, bo to nie był najszybszy zawodnik. Jemu nawet nie
no
udało
nie,
się
na
wygrać
pewno
jednego z odcinków specjalnych, bo tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na zwycięstwo Kalle Rovanpery. To nie był knockout, w mojej ocenie. To była wygrana na punkty, no bo okej, okay, zwycięstwo w rajdzie jak najbardziej tak, natomiast 7 odcinków specjalnych padło jedynie łupem Rovanpery, natomiast cały czas był, nie chcę powiedzieć podgryzany, ale jednak Neville, pomimo tego złego i słabego występu i ukończenia rajdu na 5. miejscu, tych zwycięstw OS-owych miał aż 5.
No
więc
właśnie,
to też świadczy
ja teraz
o tym, że jednak takim wolnym kierowcą to nie był.
Okej, tylko właśnie teraz zastanawiam się, jak ocenić start Neville'a, bo tak naprawdę można byłoby mu z góry przyznać takiego minusa, ale ten minus bardziej należy się Hyundai'owi niż samemu kierowcy Hyundai'a,
O,
ponieważ te problemy z tym autem, ja nie wiem, czym to było tak naprawdę spowodowane, ponieważ no, ja nie spodziewałem się, że Hyundai będzie borykał się z takimi problemami i chyba o tej Afryce będą chcieli jak najszybciej zapomnieć w tym roku. To był dramatyczny występ, bo zarówno i Neville, jak i Tanak, pomimo że ukończyli ten rajd, no to jednak no, raczej będą odwracać wzrok, patrząc gdzieś tam na mapach na ten kontynent.
a wiesz
Więc.
co? Mam pewną swoją teorię. Nie wiem, na ile ona jest miarodajna i na ile pokrywa się z rzeczywistością, ale kluczem do rozwiązania tej zagadki jest przedmiot, który jest urządzenie, które wróciło do samochodów rajdowych na rajdzie Safari.
O tym samym pomyślałem.
I mowa tutaj o snorkelu. I
Który
oczywiście,
Hyundai nie miał.
którego Hyundai nie ma, ale to nie chodzi już, to, broń Boże, nie chodzi o to, czy ten snorkel faktycznie mu coś dawał, czy nie dawał, bo jak wiadomo,
No.
tych przepraw wodnych znowu nie było i wszyscy się spodziewali, że będzie mimo pory deszczowej bardzo mokro i będzie trudno jeździć amfibią po wodzie. Natomiast okazało się zupełnie inaczej. Ale to pokazuje trochę, tak mnie się wydaje, że w Hyundaiu do tego rajdu troszkę ten rajd został zbagatelizowany pod kątem przygotowania samochodów i pod kątem samej jak gdyby mechaniki tych aut. Gdzieś jednak, czy to w M-Sporcie, czy w Toyocie, było widać, że te auta znacząco się różnią. Nawet tak jak wspomniałem, te snorkele jednak pokazują takie kompleksowe podejście. Ok, zmieniamy setup, zmieniamy zawieszenie, zmieniamy hamulce, zmieniamy układ dolotowy, być może zmieniamy mapę silnika, nie wiem, pracujemy nad układem chłodzenia. A odnoszę wrażenie, oczywiście mogę się mylić, ale odnoszę wrażenie, że gdzieś być może w Hyundaiu brakło tej pokory do tego rajdu, no i ten rajd się po prostu zwyczajnie zemścił na
Też
tych
tak myślę.
samochodach.
Też tak myślę, ponieważ przed tym rajdem na pewno trzeba odrobić lekcje bardzo sumiennie, wyciągnąć wnioski z poprzednich edycji, a już taka okazja ku temu była. No na pewno te Tiri.
Zwróć uwagę, jak Skoda odrobiła zadanie domowe.
No, oczywiście, Skoda tutaj pokazała klasę. Była wyposażona w
Tu modelarze
snorkele.
kwiczą z zachwytu, bo wreszcie ten
Tak.
samochód zaczął wyglądać
Tak, i
inaczej niż na innych rajdach.
szczególnie, ale no sam przyznasz, że no nie było piękniejszego auta w stawce Rally 2 niż auto Daniela Kwista. No,
Tak.
to
Tak,
malowanie, to
fantastyczne
oklejenie
malowanie. Panowie,
odlotowe,
pomysł mieliście fenomenalny.
to
Super.
chyba czeski projekt i czeskie wykonawstwo z tego, co pamiętam, ale tak, czapki z głów. I to naprawdę się udało. Myślę, że trafione w dziesiątkę. Start też całkiem udany. Jeżeli chodzi jeszcze o czołówkę, o kierowców Rally 1, no tutaj duży minus należy się Ojtowi Tanakowi, który chyba już na samym początku się pogubił w Hyundaiu. Ja mam wrażenie, że jednak nie leży mu ten zespół. Może ta atmosfera i ewentualnie ludzie, którzy go tam otaczają. Ale pomimo wszelkich starań, pomimo tego, że przecież w dalszym ciągu jest jednym z najszybszych kierowców w stawce, no, kończy rajd na odległej pozycji z powodu swojego błędu. No, niestety uderzenie w kamień, potem to sponiewierane zawieszenie gdzieś tam o skarpę, no, spowodowało, że musiał ukończyć rajd korzystając z Super Rally. No i cóż, też tak naprawdę z dwoma zwycięstwami na odcinkach specjalnych nie będzie tego rajdu wspominał najlepiej.
To na pewno. Troszkę goryczy, jeśli chodzi o jazdę Ojta, muszę wylać. No i drugim takim kierowcą, po którym spodziewałem się dużo lepszego startu, był SAP Kalapi. Ja wiem, że to nie jest specjalista od Safari, no ale spodziewałem się lepszego miejsca na mecie niż 12.
No tak, podobnie o ten rajd tak średnio będzie wspominał Gregoire Munster, który też korzystał z systemu Super Rally. No tam to już w ogóle frycowe było zapłacone po całości. Problemy z zawieszeniem, no rajd przeprawowy tak naprawdę dla niego i pomimo, że tam pojawił się ojciec, który trochę szpiegował, pomagał w dopracowaniu szczegółów w opisie i to jednak było za mało. Ten rajd na pewno dla drugiego kierowcy M-Sportu był bardzo nieudany. Ale no, ktoś jednak musiał ofiarę złożyć na tej czarnej ziemi i nie dla każdego ten rajd musiał być wybitnym osiągnięciem, ale trzeba powiedzieć, że wszystkie auta Rally 1 ukończyły ten rajd.
Tak.
I teraz tutaj może teraz powiemy już coś o Rally 2, o rywalizacji WRC 2, bo ja już chyba wszystko powiedzieliśmy tak naprawdę o tym, jak wyglądają obecnie starty kajtka w WRC. Coraz więcej osób chyba jest rozczarowanych tym podejściem jego do tego, żeby tak bardzo szanować samochód, szanować wynik, który musi za wszelką cenę być na mecie. Ja rozumiem, na safari jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ ten samochód musi jednak wytrzymać trudy tego rajdu. Szczególnie, że już polska załoga na pierwszym odcinku specjalnym zaliczyła sporą stratę z powodu no, przytkanego do lotu piachem i utraty mocy. Ale no, ta jazda była dalej taka już naprawdę na dojechanie i rozumiem, to był pierwszy rajd w sezonie w tej stawce, to trzeba mierzyć siły na zamiary. Ale tak chyba już się powoli to robi nudne, że Kaito znowu podchodzi do tego sezonu, do kolejnego sezonu w taki sam sposób, czyli będzie po prostu no, trochę się wiózł do mety.
Patrząc na stawkę Rally 2 tegorocznego Safari, no nie sposób nie odnieść wrażenia, że to trzecie miejsce to jest miejsce polskiej załogi. No bo.
No biorąc pod uwagę stawkę, tak, no bo tu ciężko było z Solbergiem czy z Greensmithem
Dokładnie. Tutaj
powalczyć
nie
o
da się nawiązać
zwycięstwo.
walki ani z Greensmithem, ani z Solbergiem.
Ze Skodami z Tok Sportu, no taka prawda.
Ale sama kwestia kierowców. Ile kilometrów OS-owych już w tym roku zrobił Solberg? Ile kilometrów zrobił Greensmith? Ile zrobił
No tak.
Kajetanowicz?
To wracamy do punktu wyjścia, masz rację. Tylko, że no ja jednak obawiam się, że ten sezon będzie wyglądał dokładnie właśnie cały. I to piętno safari, czyli taka wymuszona taktyka na ukończenie tego rajdu, przełoży się na pozostałe występy naszej polskiej załogi, dla której no z pewnością tym priorytetem będzie WRC 2 Challenger klasyfikacja, którą wygrali w Afryce i tutaj im gratulujemy. No, mi będzie pewnie czegoś brak. Czegoś brak z racji tego, że ja ciągle pamiętam tego Kajtka Fightera, tak? I wszyscy kibice pamiętają Kajtka Fightera, który no, robił wszystko i stawał na rzęsach, żeby walczyć do samego końca. No tutaj sytuacja taka jest, jaka jest. Mówiliśmy o
Piotrek,
tym
ale
oczywiście, warunki
bądźmy
sponsorskie.
realistami. My możemy bić pianę, ale tutaj po to jest ten start w tym Challengerze, żeby zdobyć tytuł mistrzowski, bo tu nie ma możliwości walki w Rally 2 o tytuł mistrzowski. Już
No to
nie.
też jest trochę smutne, że oni taką niszę trafili w takiej sytuacji. No, szkoda, że nie było jakichś szans. No to jest takie wszystko gdybanie, że no może wypadałoby zmienić tunera, może trochę zmienić podejście do sprzętu, którym będziemy startować. No okej, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. No i tutaj nie ukrywam, że takiego początku sezonu na pewno nasza załoga potrzebowała i oby to tempo stopniowo, powiedzmy, się poprawiało.
Niestety, w przypadku naszej eksportowej załogi numer 1, czyli Kajetanowicz Szczepaniak, to pokazuje, jak bardzo kompleksowym sportem są rajdy samochodowe, ile jest tam zmiennych, które muszą zadziałać, żeby załoga wzbiła się na piedestał. No bo, tak jak powiedziałeś, to jest kwestia samochodu, to jest kwestia kilometrów, to jest kwestia sponsora, to jest kwestia jakiegoś komfortu psychicznego, to jest też kwestia wieku, choć nie zawsze, ale u nas przede wszystkim brakuje tego najważniejszego. No pieniędzy.
Okej, okay, no, bo tak naprawdę zaczynamy się tłumaczyć przed samym sobą i chyba rzeczywiście nie ma sensu już drążyć tego tematu. Najważniejsze, że są na mecie i to jest taki dosyć duży zastrzyk w punktacji na samym wstępie. No, bo to jest dosyć istotne przecież. To jest co prawda dopiero trzecia runda w WRC 2024 i przed nimi jeszcze sześć startów, więc będą musieli tutaj też rozłożyć siły na zamiary. No więc cieszymy się z tego, co jest. Na chwilę obecną Kaito z dorobkiem 15 punktów jest na siódmym miejscu w WRC 2.
Ale
Więc
przy
tutaj.
okazji jest na czwartym miejscu w Challengerze z dorobkiem 25 punktów i jest to
Tak.
trzecie miejsce ex aequo z samym Pajera i
Także
Pepe Lopezem, więc.
Wygląda to dobrze, a Kaito chyba po prostu woli gonić niż być ścigany, więc życzymy mu tego, żeby bardzo skutecznie gonił czołówkę przez resztę sezonu. No i chyba tyle. No, będziemy starali się skracać te nasze podsumowania, nasze, czyli twoje i moje, i więcej głosu oddawać Marcinowi Rybakowi, który był jeszcze tam, na szczęście udało mu się dotrzeć do Afryki. Nie wiemy, czy jeszcze wrócił, ale liczymy na to, że też coś ciekawego nam powie. A my będziemy chyba powoli uciekać i się kurować, ponieważ będziemy starać się przygotować dla was kolejny ciekawy nowy materiał, o którym już troszeczkę wspominaliśmy na naszym fanpage'u, który serdecznie zapraszamy, a tradycyjnie zapraszamy oczywiście na nasz kanał YouTube'owy i tam prosimy was o zostawianie subskrypcji, lajków, komentarzy, bo to nas na pewno motywuje do dalszej działalności.
Okej, okay, oddajmy głos Marcinowi.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Cześć Jumbo, witam was serdecznie z Afryki. Tuż po zakończeniu rajdu Safari, kolejnej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata w sezonie 2024. Rajd legenda, rajd wyjątkowy, absolutnie nieporównywalny z jakąkolwiek inną rundą, czy to w Europie, czy na innych kontynentach. Rajd unikat i być może ostatni przejaw tego, że rajdy samochodowe to jest tak naprawdę człowiek versus natura, człowiek versus warunki pogodowe, zwierzaki. Cały urok właściwie tego rajdu polega na tym, że trzeba oczekiwać nieoczekiwanego, a w momentach, w których wydaje nam się, że mamy wszystko pod kontrolą, prawdopodobnie właśnie zmierzamy do nieuchronnej katastrofy. Rajd, który dla mnie był eventem, który tkwił w mojej głowie przez bardzo wiele lat i bardzo żałowałem, że w 2002 roku nie udało mi się na niego pojechać, ale zarówno sytuacja finansowa, jak i realia w naszym kraju powodowały, że miałem do wyboru 3 bądź 4 rundy w Europie lub jedno safari. No i wybór był w sumie prosty, wtedy liczyła się ilość, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaki to jest event. W tej chwili mógłbym odpuścić wszystkie inne rajdy w kalendarzu, zostać tylko przy safari, przedłużając swój wyjazd, tak jak robię to w tej chwili, tylko po to, żeby doświadczyć czegoś, co jest absolutnie niepowtarzalne i absolutnie inne. Rację mi przyznają prawdopodobnie wszyscy ci, którzy mieli okazję zobaczyć to na własne oczy, ale przede wszystkim ci, którzy, tak jak zawodnicy, mogąc zrobić sobie rekonesans w swoim własnym tempie, w swoim własnym rygorze, bardzo często wjeżdżają w miejsca, które na co dzień są totalnie opustoszałe, bądź drogi są niemalże wybudowane na czas rajdu, znaczy wybudowane, przetarte, wykoszone, pozbawione jakichś krzaków tuż przy samej drodze. W związku z czym ilość fauny, która się tam przewija, jest absolutnie niesamowita i niemalże wygląda to tak, jakbyśmy robili slalom między zwierzętami bardzo często. Do tego nieprawdopodobnie wręcz sympatyczni, otwarci i wiecznie uśmiechnięci Kenijczycy. Nieprawdopodobny ruch na drogach i taka pasja, którą ci ludzie przejawiają zarówno na dojazdówkach, jak i na odcinkach, w miejscach najmniej spodziewanych, ponieważ okazuje się na przykład, że najbardziej obleganym fragmentem rajdu jest droga szutrowa, będąca jednocześnie skrótem dla aut rajdowych zjeżdżających z piątkowej i niedzielnej pętli. Droga, która w tym roku była tak popularna, że stanowiąc jednocześnie skrót i ominięcie centrum miasta Najwasza, została tak zakorkowana przez ludzi wiwatujących i pozdrawiających kierowców, że musiał zostać zrobiony dla nich specjalny objazd, bo w przeciwnym razie nie trafiliby do serwisu. To wszystko plus ilość kolorów, którą mieliśmy w tym roku, ponieważ przeniesiony rajd z terminu czerwcowego z pory suchej na właściwie początek pory deszczowej, czyli marzec, okolice Świąt Wielkiej Nocy, był to czas bez wątpienia zupełnie inny. Dużo więcej zieleni, dużo więcej zarośli, zwierzęta zachowujące się inaczej. Fajnie było tego doświadczyć. Nie wiem, czy nie wolę jednak terminu czerwcowego ze względu na taki bardziej afrykański klimat tego rajdu. Jest więcej żółtego, bardziej posuszone trawy, trochę mniej krzaków. Inne temperatury, bardziej sucho. Tym razem mieliśmy do czynienia z tym, że właściwie codziennie, bądź w nocy, bądź w ciągu dnia, gdzieś coś przekropiło. Przy wysokiej temperaturze zaczynało to parować. Gorąco, męcząco. No ale jednak mimo wszystko jest to ten rajd, na który absolutnie chcę wracać. Mógłbym właściwie tuż po powrocie do domu pakować się i jechać po raz kolejny. Tyle ogólnie, jeśli chodzi o klimat samej Kenii, okolic Naivasha, całego dystryktu Nakuru. Natomiast jeśli chodzi o same zmagania sportowe, coś, czego kiedyś sobie nie wyobrażałem, czyli tego, że właściwie jeżeli ktoś bierze udział w tym rajdzie jako zawodnik fabryczny, właściwie jest niemalże skazany na to, że bez popełniania jakiegoś karygodnego błędu, właściwie jest skazany na to, że dojedzie do mety. Trwałość i niezawodność samochodów w tej chwili jest na tak wysokim i tak absurdalnie wręcz wysokim poziomie, że nie mamy tych sytuacji, kiedy ktoś odpada z prowadzenia, wydarzają się jakieś awarie, mniejsze bądź większe. W tej chwili tak naprawdę jedyne opcje odpadnięcia związane są albo z układem hybrydowym, albo z jakimiś nieprzewidzianymi sytuacjami na drodze. Taką sytuację miał Ojtanak, taką sytuację miał Thierry Neuville. Zdarzały się uszkodzenia opon, które skutkowały rozerwaniem części karoserii, uszkodzeniem jakichś tam elementów mechanicznych. Natomiast nadal nie ma tego, co było charakterystyczne dla dawnego safari, kiedy mieliśmy sekcje sportowe po kilkadziesiąt bądź wręcz 100 kilometrów i kiedy tak naprawdę samochody się rozpadały w czasie jazdy, odrywały się koła, rozsypywały się zawieszenia, działy się rzeczy, które absolutnie nie miały możliwości wydarzyć się w innych sytuacjach. Auta były budowane wręcz od podstaw. Te auta. Samo szasi, sama klatka z karoserią, które były budowane na Ride Safari, nie były prawdopodobnie wykorzystywane już nigdzie później. One były twardsze, sztywniejsze, bardziej pancerne. W tej chwili, do zeszłego roku włącznie, samochody praktycznie nie różniły się od tego, co mamy na rajdach szutrowych w Europie, takich jak Akropol, czy Portugalia, bądź Sardynia. W tym roku zdecydowano się na powrócenie do bardzo charakterystycznego elementu wyposażenia aut, jakim są snorkele. Rzecz, która miała być zbawienna wręcz, jeśli chodzi o przetrwanie tegorocznej edycji, ponieważ wszyscy spodziewali się tego, że skoro pora deszczowa, no to będziemy mieli jakieś niesamowite przeprawy przez błoto, watersplashe wezbrane, jakieś dziwne historie na drodze. Natomiast natura, to czym mówiłem, że żeby spodziewać się niespodziewanego, zaserwowała nam dość niespotykaną sytuację, ponieważ na początku pory deszczowej, przy codziennych mniejszych bądź większych opadach po jednej czy po drugiej stronie jeziora, doszło do takiego paradoksu, że odcinek Soysambu, słynny z tego, że ma dwa potężne watersplashe, które niejednemu zawodnikowi już przysporzyły problemów w czasie przejazdu, w tym roku były kompletnie bądź niemal kompletnie suche. Odcinek o tyle ciekawy, że ma dużą różnicę poziomów i patrząc na to, jak przebiega właśnie w korycie jednej z małych rzek, no spodziewalibyśmy się tego, że jeżeli odcinek biegnie w sobotę rano, przepraszam, to piątkowy wieczorny deszcz spowoduje, że mimo wszystko ta woda nagle się pojawi i nagle będziemy mieli prawdziwą przeprawę przez brud. Co się okazało? Okazało się, że ziemia jest tak spragniona deszczu, że wciąga każdą ilość wody i zarówno nie mieliśmy water splash na OS-ach, jak i ilość wody, którą Ziemia jest w stanie przyjąć bez oddawania jej, powodowała, że również w wielu miejscach zginął charakterystyczny dla tego rajdu feszfesz, czyli taka o konsystencji mąki rozdrobniona, wysuszona na absolutny popiół ziemia. Tego w tym roku nie było. Dosłownie pojawiło się to w kilku miejscach, gdzie droga była wręcz stworzona na potrzeby rajdu. Nie była to taka charakterystyczna, prawdziwa droga, którą się używa w ciągu roku. Więc dwa z bardzo charakterystycznych elementów tego rajdu, czyli właśnie feszfesz i przeprawy przez wodę, w tym roku praktycznie nie istniały. Water splash mieliśmy tylko na odcinku Kasarani w Nairobi. A tak poza tym właściwie rajd przebrnęliśmy suchą nogą, co było tyle ciekawe, że w samochodzie przez wszystkie dni woziłem kalosze i jakieś kurtki przeciwdeszczowe na wszelki wypadek, bo spodziewaliśmy się według zapowiedzi prognoz pogody, że no, zmoknięcia nie unikniemy, a prawdopodobnie będziemy musieli się przeprawiać przez jakieś nieludzkie błota. Sama impreza od strony sportowej była, wydaje mi się, o tyle ciekawa, że mieliśmy w tym rajdzie do czynienia z rzeczą, której się nie widzi w Europie, czyli o ile mówimy bardzo często o odkurzaniu drogi, to w Afryce mamy do czynienia z czymś, co jest o tyle niepowtarzalne, jeśli chodzi o europejskie rundy, że bardzo często pierwsza załoga, pierwsze dwie, pierwsze trzy, robią ślad. Jest to o tyle istotne, że bardzo często ten ślad determinuje, jak kolejne załogi wybiorą przejazd przez kolejne, przez jakieś zapadliska, czy w momencie właśnie, kiedy spada deszcz i mamy rynny, bo to są dosłownie rynny, czyli kolejny żłobione w miękkiej glinie, która później schnie, napełnia się wodą. Czyli w momencie, kiedy mamy załogę przed nami, to ta załoga nadaje jakiś kierunek jazdy. Widziałem to w tym momencie, w tym roku w dwóch momentach, kiedy na odcinku Sleeping Warrior mieliśmy do czynienia z water splashem, który miał prawdopodobnie około 200 metrów. Water splash. Tak naprawdę była to dziura w ziemi wypełniona mazią, przypominającą tylko z daleka wodę. Przyznam szczerze, że o ile droga miała powiedzmy 8 do 10 metrów szerokości, to na tej drodze praktycznie każde auto przejechało innym torem. Jedne samochody wybierały środek drogi, bo wiedziały, że wtedy kolejna je utrzyma. Inne auta obierały pobocza, co kończyło się kilkukrotnie potężnym spinem, dlatego że na tych poboczach droga, o ile nie istniała jako wygładzony jakiś fragment szutru, to zdecydowanie w tym miejscu odkładał się pył przez kilka poprzednich dni, w tym momencie namoczony. Było to błoto naniesione na trawę tak naprawdę, więc przyczepność absolutnie zerowa. A drugą sytuacją, która była bardzo ciekawa, było to, jak na odcinku Elementaita jest fragment OS-u, który biegnie przez rezerwat przyrody i biegnie po drodze, która jest używana tylko i wyłącznie w czasie rajdu i jest do tego rajdu przygotowywana, dosłownie robiona niemalże od zera, za pomocą spychacza jakichś buldożerów. Przejechanie tego fragmentu drogi po uprzednich opadach spowodowało, że pierwsza załoga wyznaczyła kierunek jazdy. I co ciekawe, w jednym miejscu wyglądało to w ten sposób, że załogi, unikając naturalnej szykany w postaci grupy krzaków, która sobie gdzieś tam rosła przy drodze, prostowały sobie tę drogę, robiąc cięcie o długości, myślę, że spokojnie ze 150 metrów, odjeżdżając od drogi o jakieś 20 metrów. Pierwsza załoga wyznaczyła ten tor, każda kolejna powtarzała ten fragment. Nie wierzę w to, żeby tak wyglądał opis odcinka. Sądzę, że po prostu załoga kolejna, widząc te ślady na środku drogi, uznawała, że okej, tak jest szybciej, odpuszczamy tę naturalną szykanę i jedziemy na wprost. Fajne do zaobserwowania, rzecz, która się nie dzieje nigdzie w Europie, bo za to grożą jakieś srogie kary. Jesteśmy w Afryce, tu trzeba sobie radzić tak, jak się potrafi. Dodatkowo na ten rajd samochody są wzmacniane z przodu takimi kratami bądź jakimiś wzmocnieniami typu jakiś bullbar, żeby przeciwdziałać zniszczeniom, jakie mogłyby się wydarzyć w momencie uderzenia w jakieś zwierzęta, zwłaszcza te większe. Niestety bardzo często te wzmocnienia powodują, że zbiera się tam trawa, zbierają się tam jakieś elementy zielone, które przy wycieczce poza drogę, ewentualnie przy przejeździe właśnie przez takie zielone drogi. Do niedawna był to duży problem. Były to sytuacje, w których można było wykończyć silnik i spowodować jakieś problemy z chłodzeniem. W tym momencie widać, że zespoły fabryczne poopracowywały nowe koncepcje tych zabezpieczeń. Wygląda to fajnie. Na pierwszy rzut oka od razu widzimy, że to nie jest runda szutrowa gdzieś tam, tylko jest to ewidentnie safari plus te snorkele. Robi to naprawdę niesamowitą robotę. No i cóż, jeśli chodzi o samą sferę sportową, to ja przyznam szczerze, że dla mnie ten rajd był... Bardziej byłem obserwatorem niż kimś, kto się emocjonuje stricte wynikami, ponieważ sam fakt tego, że jest się tam, że jakby bierze się udział w wydarzeniu totalnie od wewnątrz, nie jest się po prostu zamkniętym w kojcu za taśmami, za jakimiś siatkami, powoduje, że można poczuć się jak ze starych dobrych czasów, kiedy naprawdę można było tych rajdów dotykać niemalże na wyciągnięcie ręki. Obserwując to z zewnątrz, przyznam szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem zespołem sportu. Myślę, że zamknęli usta wielu niedowiarkom i pokazali, że naprawdę z tym zespołem nadal trzeba się liczyć. Nadal mają konkurencyjny samochód. Mają dwóch kierowców młodego pokolenia. Jeden bardzo ambitny i uważam, że naprawdę bardzo szybki, czyli Adrien Formeau. A drugi Grégoire Munster, który, umówmy się, jak na tak minimalne doświadczenie w tym samochodzie, pokazuje potencjał i śmiem twierdzić, że wkrótce będziemy mieli tego efekty. Już na poszczególnych odcinkach potrafi zdobywać wysokie miejsca i potrafi przywozić cenne wyniki, jeśli chodzi o czasy. Więc kwestią, myślę, naprawdę nieodległej przyszłości będzie to, kiedy Grégoire Munster trafi, myślę, że nawet na podium, bo to jest zawodnik chyba, który ma na to prędkość. Czy ma skuteczność? Zobaczymy. Zespół Hyundai'a, który początek sezonu może określić jako niemalże dominujący, bo pokazał i prędkość, i wytrzymałość, i taką różnorodność, jeśli chodzi o specjalistów od nawierzchni. Mieliśmy Sepik Kelapiego od śniegu, mieliśmy Thierry'ego Neuville'a od asfaltu. Tym razem można śmiało powiedzieć, że odniósł sromotną porażkę, ponieważ właściwie każde auto borykało się z jakimiś problemami. To, że Ojt Tanak, to, że Sepik Kelapi i Thierry Neuville przywieźli punkty, można tylko zawdzięczać temu, że niewiele jest tych aut królewskiej klasy i tutaj chyba tak naprawdę oni sami nie wierzyli w to, że te punkty mogą mieć taką wartość, bo zarówno Ojt Tanak, jak i Thierry Neuville mówili wprost, że nowy system punktacji nagrodził ich za to po prostu, że dojechali. Więc Hyundai zdecydowanie in minus i można określić jego występ w kategoriach porażki, może nie punktowej, ale samego image i tego, jak się zaprezentowali, jeśli chodzi o trwałość. A Toyota myślę, że zrobiła dokładnie to, czego od niej wszyscy oczekiwali. Toyota jest bardzo popularną marką w Afryce, więc jakby jej pozycja nie była zagrożona. Jedyne, co mogli zrobić na tym rajdzie, to stracić. Przygotowali się odpowiednio, auta niezawodne, auta szybkie. Zawodnicy też, umówmy się, że absolutnie pierwsza liga. Więc dublet plus czwarte miejsce, przepraszam, piąte miejsce, jeśli dobrze pamiętam, Elfin chyba był piąty, mniejsza z tym. W każdym razie dublet w postaci zwycięstwa Calero Vanpery i drugiego miejsca Takamoto Katsuty, no mówmy się, że tego oczekiwaliśmy i taka właśnie historia się wydarzyła po raz kolejny. Oczywiście zeszłoroczny top 4 dla załóg Toyoty, no, wynik, którego trudno będzie, który trudno będzie pokonać i zdobyć jakąkolwiek wyższą zdobycz, jeśli chodzi o punkty, jeśli chodzi o prestiż. Natomiast w tym roku wiadomo było, że tylko 3 auta wystawione, więc można było celować jedynie w pełne podium. Ale to jest safari. Elfin łapiący kapcie i mający jakieś przygody, no nie był w stanie odrobić już później tego. Natomiast Takamoto chyba też wiedział, że naciskanie Calero Vampery za bardzo nie ma sensu, bo może się to skończyć jakąś potężną wycieczką w maliny. A Kale, no cóż, jeżeli ktoś liczył na to, że on przyjechał tam po to, żeby dowieźć się gdzieś na jakieś dalsze miejsce niż pierwsze, no to powinien zająć się jakąś inną dziedziną sportu, bo to znaczy, że nie wie, po co ten chłopak tam przyjechał. Ewidentnie od samego początku, już na rekonesansie, wprost wypowiadał się, że jego interesuje tylko zwycięstwo w tym rajdzie, natomiast przede wszystkim chce być przygotowanym i mentalnie, i pod względem notatek w taki sposób, żeby móc od początku do końca mieć ten rajd pod kontrolą. To, że piątek zdominowany i wygrane wszystkie odcinki, no to jest jakby w wypadku Kale żadna nowość i sposób, w jaki do tego można podchodzić, jest z gatunku akceptacji. Ten chłopak po prostu tak jeździ. Buduje szybko przewagę, później jej broni, nie doprowadza do sytuacji, w których coś będzie wątpliwe, coś będzie zagrożone. Idąc dalej tym tropem, można było się spodziewać, że niedziela w jego wykonaniu nie będzie już jakimś turbopopisem i nie będzie wygrywał znowu wszystkich odcinków w niedzielę. Nie pokusi się o jakąś absurdalną szarżę na Power Stage'u. W związku z czym mieliśmy do czynienia z dowodem na to, że nowy system punktacji chyba nie do końca ma sens, ponieważ Calero Vanpera, który, możemy powiedzieć wprost, zdominował rywalizację w tym rajdzie, zdobył raptem jeden punkt więcej niż zawodnik, który był drugi w tabeli punktowej, i kolejny punkt więcej tylko niż zawodnik, który był trzeci, i kolejny punkt więcej niż zawodnik, który był czwarty. Z mojego punktu widzenia, nagroda za zwycięstwo powinna być wymierna, powinna być znacząca, bo w ten sposób buduje się legendy, buduje się bohaterów, buduje się ludzi, którzy są godni naśladowania, że nie poddają się, walczą za wszelką cenę. Tutaj mamy w tym momencie do czynienia z sytuacją, w której zdecydowanie bardziej opłaca się kunktatorsko i bardzo wyrachowanie jechać na duże punkty bez podejmowania ryzyka. Owszem, załogi Hyundai'a pojechały podejmując to ryzyko, odrabiając straty z dni poprzednich. No ale mówmy się, że nie o to chodzi trochę. I tak duża zdobycz punktowa w niedzielę za Power Stage i za sam etap powoduje, że można pokusić się o to, że jeżeli coś tam nie poszło pierwszego czy drugiego dnia, że idziemy flat out, bo możemy po prostu ugrać więcej, niż byśmy jechali cały rajd stabilnie. Czyli jakby z mojego punktu widzenia, spróbujemy coś zrobić w piątek. Jak nam nie wyjdzie, to spokojnie możemy sobotę odpuścić, bo jeszcze jest o co walczyć w niedzielę. Dziwne to, nie do końca mi to pasuje, nie do końca to rozumiem, ale zobaczmy. Dajmy szansę temu systemowi. Zobaczymy, jak na przestrzeni kolejnych rajdów rozłożą się te punkty i czy faktycznie ci, którzy będą najszybsi, będą na czele tabeli. Jeżeli nie, to system jest do wymiany. Jeżeli nadal tak będzie, że ci, którzy wygrywają najwięcej, ci, którzy są najszybsi, będą z przodu, okej, to znaczy, że system działa i ta niedziela faktycznie nie jest nudna. Nie jest oszczędzaniem opon, nie jest jazdą po nic, nie jest jazdą tylko na ten power stage. To mi się podoba. To jest uważam spoko. No ale tak jak powiedziałem, zobaczmy, dajmy chwilę, niech to się w miarę ustabilizuje i będzie można podjąć jakiekolwiek oceny. Kwestia polskich załóg w tym rajdzie. Standardowo, bo po raz trzeci mamy do czynienia z może nie pojedynkiem, ale z występem dwóch polskich załóg w kategorii Rally 2, czyli Kaito z Maćkiem i Daniel z Kamilem. Powiem wprost. Daniel Fist i Kamil Heller wygrali jedną kategorię. Design malowania samochodu. Rozwalili system. Krótko na temat, wszyscy, którzy nie byli w stanie wymówić nazwiska Chwist, bo brzmi ono dla Afrykanów jakoś kompletnie abstrakcyjnie, pytali, kto to jest i skąd się wziął pomysł na malowanie. Gratulacje, chłopaki, piękny pomysł, bo trzeba się pokazać. Jeżeli to jest pojedynczy start w sezonie, warto zrobić to na grubo, warto, żeby się o tym mówiło, warto, żeby to zrobiło wrażenie, bo chyba o to chodzi. Ma być fun, ma być to dla ludzi. Jeśli chodzi o Kajetana i Maćka, chłopaki zaczęli sezon od wygranej w kategorii Challenger. Wiele rzeczy można powiedzieć na temat tego, czy ta kategoria Challenger ma sens, czy nie. Słuchajcie, moim zdaniem kategoria ma o tyle sens, że jest kolejną kategorią, która w jakikolwiek sposób może zostać sprzedana, wynik w tej kategorii może zostać sprzedany sponsorom. Jeżeli zostanie sprzedany sponsorom, sponsorzy się znajdą, znajdą się pieniądze na starty, będzie się coś działo. Czy ona ma sens sportowy? Można dywagować, czy sens sportowy ma kategoria Masters. Z mojego punktu widzenia ma o tyle, że ludzie, których widziałem w szczycie formy, czyli na przykład François Delacoura, Frediego Loixa, tego typu zawodników, za chwilę Seb Loeb będzie w kategorii Masters. Fajnie jest przypomnieć sobie, fajnie zobaczyć, że oni się znowu cieszą. Mamy Michała Sołowowa, który zupełnie niechcący wygrywa kolejny rok z rzędu kategorię Masters w rajdzie Szwecji. Tym facetom należy się chociażby wazon za to, że nadal chcą się pokazać. Nadal chcą dać nam frajdę z tego, że się ścigają, nadal dać frajdę z tego, że kolejne mocne auto w stawce. I oni naprawdę nie jadą wolno. I tutaj jest to jak najbardziej umocowane, jeśli chodzi o dostarczenie fanu dla kibiców. Sama kategoria Challenger moim zdaniem powinna być inaczej promowana. Nie powinna być kategorią, która jest gdzieś podpięta pod to WRC 2, gdzie mając takich zawodników jak eksfabryczny Gus Greensmith, eksfabryczny Oliver Solberg, który jest absolutnie fenomenalnie szybki, no Kajetan nie miał szansy się z nimi ścigać. Z całym szacunkiem dla Kajta, no nie jest to ten poziom, nie jest to ta liga. To są goście, którzy trenują więcej, mają dużo większe doświadczenie w najszybszych kategoriach, przejechali więcej rajdów w swoich klasach, w swoim dorobku i przede wszystkim stoją na zupełnie innej pozycji, jeśli chodzi o wsparcie sponsorskie. Jeśli kategorii Challenger by nie było, Kajto mógłby powiedzieć, ej dobra, przejechałem Raid Safari i jestem trzeci. Może powiedzieć, wygrałem kategorię Challenger trzeci raz z rzędu i jestem małym, bo małym, ale dominatorem tej kategorii w tym rajdzie. Ze sportowego punktu widzenia może niewiele to wnosi, ale słuchajcie, jest to załoga, która wpisuje swoje nazwiska, do annałów tego sportu. I można zastanawiać się, czy te 6 czy 7 minut straty, czy to faktycznie jest wartość, którą można by się było cieszyć. Ja uważam, że dopóki będzie możliwość, żebyśmy mieli polskich zawodników w Mistrzostwach Świata, to czy to będzie kategoria Challenger, czy to będzie kategoria Master, czy to będzie jakakolwiek inna kategoria, powinniśmy wspierać takich zawodników, bo jeżeli nie byłoby Kajta i Daniela, który pojechał sobie po prostu, bo miał na to ochotę, to jedyne, co moglibyśmy obserwować, to załogi z innych krajów. A mamy 37 czy 8 milionów ludzi nad Wisłą i za bardzo nie mamy komu kibicować. Miko Marczyk wraca do Europy, mamy Kubę Matulkę, który startuje w juniorach i co dalej? I możemy się tylko cieszyć z tego, że rajdy w Polsce jeszcze jakkolwiek istnieją, bo na narybek nie mamy co liczyć. Mamy kilku zawodników, którzy mogliby wystartować, ale potrzeba im wsparcia. Jeżeli będzie to wsparcie na poziomie, które teraz ma Kajetan, które ma Miko Marczyk, możemy spać spokojnie, że za kolejne 5 lat będziemy mieć komu kibicować, bo prawdopodobnie Kajetan skończy karierę. Miko, jeżeli nie osiągnie sukcesu, też będzie miał problem z tym, żeby zachęcić sponsorów do dalszego wsparcia. I może się okazać, że zamiast dwóch czy trzech zawodników będziemy mieli zero. Także fajnie, że Kajetan z Maćkiem zdobyli kolejny wazon za kategorię Challenger i zostawmy to, niech sobie tak będzie. Fajnie, trzecie miejsce w WRC 2, zwycięstwo w Challengerze, zapisane, odhaczone. Czekamy na kolejny start, z tego co wiem, Portugalia bądź Sardynia. Zobaczymy, jak tam się stawka zbierze, jakie będą realne rezultaty na szerszej arenie i wśród większej grupy konkurentów. Teraz jeszcze tak słowem podsumowania, jeśli chodzi o to, co się dzieje w rajdach. Powiem Wam szczerze, że tematem numer jeden w kuluarach bądź rozmowach między nami na odcinkach bądź gdzieś z członkami zespołów jest jednak to, co zaserwowało nam FIA, czyli nowy regulamin na kolejny rok, kolejne 2 lata właściwie, bo w przyszłym roku ma to być wprowadzone i przetrzymać 2026, zanim wejdą zupełnie nowe przepisy. Czyli ta wykastrowana kategoria Rally 1 plus ewentualnie dodatkowe wzmocnienie kategorii Rally 2 plus wykrzyknik, nie wiem, gwiazdka, nazwijmy to jak będziemy chcieli, skupia na tym uwagę większość z nas. Większość z nas zastanawia się, co dalej. Głosy ze strony zawodników są dość mocno niepochlebne ze względu na to, że oni zdają sobie sprawę z tego, jakie kwoty pieniędzy zostały włożone w rozwój i są wkładane w rozwój bieżących samochodów. Co trzeba będzie zmienić? To nie jest tak, że to nie jest plug and play, że wyciągamy klocek z samochodu i on nadal jeździ fajnie i jest super. To są w tej chwili maszyny, które są zdolne do zakrzywiania czasoprzestrzeni, ale one są zbudowane od początku do końca według regulaminu. Czyli jeżeli wyciągamy klocek pod tytułem hybryda, to nie wystarczy wstawić w to miejsce 120 czy 150 kg balastu i nadal to auto będzie fajnie jeździło. Nie będzie mocy, nie będzie rekuperacji, nie będzie tysiąca innych rzeczy, które się składają na te fascynujące maszyny. I fajnie byłoby, gdyby jednak dać zespołom, dać producentom czas na to, żeby zareagować w odpowiedni sposób. Na horyzoncie tak naprawdę w tym momencie widać tylko 2 zespoły, które mogłyby wejść do kategorii królewskiej, przebudowując auta Rally 2. Po pierwsze Skoda, wiadomo, hegemon jeśli chodzi o funkcjonowanie na tym poziomie i zespół Citroena. Nie widzę na horyzoncie w tym momencie, ponieważ ani Hyundai, ani Toyota, ani M-Sport, mając samochody królewskiej klasy Rally 1, nie będą skłonni do tego, żeby przebudowywać kategorię Rally 2 i konkurować sami ze sobą w tej kategorii Rally 2 Plus, czy jak to tam się będzie nazywało. Czy Citroenowi na tym zależy? Chyba nie. Są szczęśliwi z tego, że jeżdżą sobie z zespołem takim semifabrycznym z 2 kierowcami, czy z 3 za chwilę. Skoda. Nie wiem, czy oni chcą się porównywać z autami Rally 1, bo jeżeli się dominuje w kategorii Rally 2 i jest się naprawdę głównym graczem, bo Toyota dopiero zaczyna wchodzić do tej absolutnie pierwszej ligi, nie sądzę, żeby Skoda była skłonna do tego, żeby w 2025 roku dołożyć mocy, dołożyć aero i wystartować, porównując się z autami, które w tej chwili dominują i są absolutnie najszybsze. Nie wiem, jaką wizję ma FIA, co chciała osiągnąć tym i jak to ma przyciągnąć nowych graczy. Z mojego punktu widzenia totalnie nietrafiony pomysł, aczkolwiek ograniczenie kosztów powinno być wprowadzone absolutnie na wczoraj i powinno zacząć działać. Nie sądzę, żeby to miało zmienić rozkład kosztów i rozkład finansowy w tej lidze w tym momencie. Aczkolwiek, nawet jeśli jeden producent stwierdzi, dobra, wchodzimy do kategorii Rally 2, dokładamy nowe spoilery, dokładamy, właściwie zmieniamy zwężkę w samochodzie, i spróbujemy wykorzystać nowy regulamin. Jeżeli to się wydarzy i jakikolwiek nowy producent wejdzie do gry, uznam, że to był sukces. Póki co jest zdecydowanie bardziej sceptyczne nastawienie i taki duży znak zapytania, co dalej, bo no bo umówmy się, ruchy pozorowane bądź ruchy na oślep rzadko kiedy przynoszą efekty. Nawet jeżeli przyniosą, to się może okazać, że nie wiemy, dlaczego przyniosły jakiś pozytywny skutek. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o Safari. Ja się pomału szykuję na kolejną rundę cross country i prosto stamtąd na rajd Chorwacji. Nie mogę się doczekać trochę asfaltów, takich czystych, suchych, po tym, co zaserwowało Monte Carlo, bo bardzo jestem ciekaw rozgrywki właśnie między zawodnikami Toyoty i Hyundai'a i bardzo mocno liczę na Adriena Formo, który wydaje mi się, że właśnie na tym rajdzie ma szansę pokazać się, jakby ugruntować swoją pozycję. Gość, który dwukrotnie zdobył podium w tym roku, powinien również w Chorwacji, ponieważ wiemy, że jest szybki na asfalcie, powinien pukać do tego podium już od pierwszych odcinków. Zobaczymy, co się wydarzy. Będzie szansa kibicowania Kubie Matulce i Danielowi Dymurskiemu. Trzymam za nich mocno kciuki. Zobaczymy, co się wydarzy dalej, natomiast póki co zaraz mamy jakieś starty naszych zawodników tuż przed pierwszą rundą na Węgrzech. Będzie co kibicować. Myślę, że najbliższe weekendy naprawdę będą dość tłuste, jeśli chodzi o emocje sportowe. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki za wysłuchanie i do następnego. 3 right minus, Titans,